Dzień dobry.
Dzień dobry Tobie i dzień dobry Wam w odcinku 29 Pszczelich Wieści o przyrodzie naukowo.
Tym razem pogoda nam nie pozwoliła nagrywać na zewnątrz, więc powoli wchodzimy w warunki studyjne.
Tak. Mamy do Was taką prośbę, zanim przejdziemy do omawiania artykułów dzisiejszych. Otóż ostatni odcinek mamy pewne podejrzenia, że jaśnie nam panujący Google i YouTube celowo lub zależy jak to rozumieć, ale algorytm w każdym razie spowodował, że obniżył nam polecanie tego poprzedniego odcinka, który naszym zdaniem jest bardzo ciekawy, no i niestety uznajemy, że trochę krzywda mu się stała, więc mamy taką prośbę. Jeżeli cenicie przynajmniej część naszych odcinków, wejdźcie na ten poprzedni odcinek, po pierwsze go obejrzyjcie, a jeśli możecie, to zostawcie pod spodem taktyczny komentarz.
Czyli cokolwiek, wystarczy kropka w komentarzu.
Znaczy nic obraźliwego.
Albo jakieś słowo, byle nic obraźliwego, bo to nam obniży jeszcze ranking. Prosimy o to. A jak zwykle zaczynamy i będziemy omawiać trzy artykuły.
Tak. Pierwszy, proces zapylania przez owady w czasach prehistorycznych.
A drugi to będzie artykuł o tym, że brak reprodukcji roztoczy nie jest konsekwencją usuwania czerwiu przez pszczoły.
Tak. A trzeci, przyczynek do opisu tybetańskiej fauny. Pszczoła w poezji miłosnej Dalej Lamy VI. Taka ciekawostka.
Taka ciekawostka. Lecimy do Barcelony.
Hej. Słuchajcie, badanie, jak mówisz, hiszpańskie, tak?
Tak.
Tak, rzeczywiście.
Nazwiska hiszpańskie i Universitat de Barcelona.
Zapylanie prehistoryczne. Przeglądówka, która analizuje różne pojedyncze badania i znaleziska pojedynczych wręcz owadów z przeszłości. I teraz coś takiego. Prawdopodobnie większość osób, które nas słucha, kojarzy, co to jest zapylanie i kojarzy, co to jest zapylacz. Ale jeśli sięgniemy, no dlaczego? Dlaczego to jest takie proste? Dlatego, że możemy zbadać, jak się zachowuje dany owad teraz, prawda? Natomiast jeżeli sięgamy po skamieniałości, czy to w bursztynie, czy nie, no to robią się problemy. Kiedy uznać zapylacza za zapylacz?
Ale może zacznijmy troszeczkę od podstaw, bo mogą być wśród naszych słuchaczy ludzie, którzy jeszcze się tym nie zainteresowali, a na przykład mieliby ochotę się zainteresować. Więc wśród roślin, które w tej chwili żyją na ziemi, które funkcjonują, mamy rośliny okrytonasienne i nagonasienne.
W większości.
Okrytonasienne to są te, które dookoła nasiona mają jakąś formę owocu. Nasienie nie jest niczym nieokryte, tylko jest właśnie okryte. I teraz w nich zapylenie następuje poprzez pojawienie się pyłku na znamieniu słupka. Tam następuje jego pęknięcie i przekazanie materiału genetycznego do zalążka. A w nagonasiennych też chodzi o pojawienie się pyłku, ale w kropli, w której może on kiełkować i nie wymaga to tak precyzyjnego umiejscowienia. I teraz jest możliwe w nagonasiennych samo zapylenie autogamiczne, czyli takie z własnego kwiatu.
I tu macie zresztą taki rysunek, który teraz pokażemy, który to dobrze wyjaśnia ten proces zapylania.
I jest też forma, w której jest potrzebny jakiś wektor przenoszenia, bo nasienie z jednego kwiatu, pyłek z jednego kwiatu musi być przeniesiony do innego, żeby nastąpiło zapylenie. I tu mamy dwa możliwe wektory, albo abiotyczne, czyli niebiologiczne, czyli wiatr albo woda, ewentualnie biotyczne, czyli zwierzęta. Jest też forma mieszana, gdzie oba te sposoby zapylenia mogą zaistnieć.
I znamy to na przykład z rzepaku.
Tak. Mamy rzepaki wiatropylne.
Szacuje się, że obecnie jest aż 350 tysięcy gatunków roślin, z których 90% należy do roślin kwitnących, które podlega w jakiś sposób zapyleniu przez owady.
Tak, ale tak jest dopiero od około 100 milionów lat, kiedy to rośliny okrytonasienne zdominowały florę. No i można przypuszczać, ze względu na te wektory przenoszenia, można przypuszczać, że rośliny nagonasienne także były zapylane również i przez zwierzęta, bo trudno byłoby pojawić się roślinom okrytonasiennym bez tej formy. Chociaż one też częściowo przez wiatr są zapylane.
Tutaj często pojawia się w takim publicznym dyskursie coś takiego, taka dosyć ładna opowieść, to znaczy, że że tu występuje jakaś taka harmonia pomiędzy tą grupą zwierząt, że rośliny że rośliny nasienne istnieją po to, żeby owady je mogły zapylać, a owady zapylające po to istnieją, żeby te rośliny mogły rosnąć. Natomiast w rzeczywistości było to troszeczkę inaczej. Prawdopodobnie z tego, co aktualnie wynika z badań, prawdopodobnie sądzi się, że po prostu roślina generatywne, czyli służące do rozmnażania części roślin są zazwyczaj dość odżywne, no i po prostu stanowiły pokarm dla jakichś zwierząt, w tym owadów, prawda? Na przykład dla chrząszczy, które są, jak zaraz się dowiemy, jednymi, jeżeli nie najliczniejszymi pod względem różnorodności zwierzętami zapylającymi. I teraz, to są często owady wszystkożerne i teraz one je jadły. Czyli można powiedzieć, działały niekorzystnie dla rośliny, no zjadały jej części generatywne, zresztą tak jak i teraz robią zapylacze. Więc przewagę ewolucyjną osiągnęły te rośliny, które pomimo tego, że są częściowo, że ich części są zjadane, co jest niekorzystne dla nich, to przy okazji wykorzystują jakoś ten proces spożywania ich części po to, żeby zyskać przewagę z kolei w rozmnażaniu, czyli na przykład krzyżując się między sobą na większe odległości, i w ten sposób powstał proces zapylania.
Tak jest. Ale teraz tak, mówimy o zapylaniu prehistorycznym. Jak zbadać zapylacze sprzed 100 milionów?
No właśnie. I tu się pojawia ten problem, o którym powiedziałem na początku, że o ile współczesne owady możemy po prostu zbadać, czyli przyłapać na gorąco, jak dokonują tego procesu, no to już nie mamy tak łatwo przy tych owadach, które na przykład są zanurzone tylko w bursztynie lub jakieś części skamieniałe są. Teraz
części skamieniałe to najczęściej tak zwane kompresje, czyli spłaszczone okazy pomiędzy płytkami skałosadowymi.
Albo wręcz negatywy. I teraz, więc ci naukowcy dotychczas były, z tego co zrozumiałem z tego artykułu, te metody dość niespójne. Oni postanowili to wszystko zunifikować i przyjąć jakieś spójne kryteria rozróżniania, kiedy mamy do czynienia z zapylaczem, kiedy być może mamy do czynienia z zapylaczem i kiedy nie mamy raczej do czynienia z zapylaczem. I w ten sposób to policzyć i spróbować zrozumieć, jak te grupy kolejno ewoluowały i kiedy, jakie grupy były najliczniejsze. I teraz może powiem bardzo krótko o tych kryteriach. Aby ustalić, czy owad kopalny jest zapylaczem, muszą być spełnione następujące wymagania. Obecność ziarnka pyłku przyczepionego do części powierzchni ciała, która może stykać się na przykład w taki sposób, pyłku, który może się stykać z narządem rozrocznym rośliny. I to kryterium właściwie spełnia tą definicję, że mamy prawie na pewno do czynienia z owadem.
Prawie na pewno, ale tam jest jeden wyjątek, bo musi być jeszcze spełnione jedno z dwóch kryteriów, czyli albo musi być forma rozwojowa tego stworzenia, które przyłapaliśmy. Musi istnieć obecnie forma rozwojowa i być zapylaczem. To wtedy już możemy przyjąć, że to był zapylacz. Albo musi mieć aparat gębowy, ewentualnie jakiś rodzaj anatomicznych chwytaków do pyłku.
Tak, i tu macie taki fajny zresztą wykres, który to dobrze pokazuje.
Jest.
Bierzemy owada, najpierw dzielimy go na pyłek przyczepiony do powierzchni owady, brak pyłku. Jeżeli mamy pyłek przyczepiony, no to mamy następnie, że już istnieje znany rodowód tego zapylacza, no to już wiadomo, że jest zapylaczem.
Tak jest.
Mamy wątpliwości, że jest zapylaczem, no to schodzimy, patrzymy do tych części anatomicznych, o których powiedziałeś. Jest trąba, no to zapylacz. Jakieś specjalne konstrukcje, jak na przykład
koszyczki do
koszyczki, albo na przykład włoski po prostu albo na ciele. No to też mamy do czynienia z zapylaczem. Natomiast jeżeli brak dowodów, no to tylko domniemany zapylacz.
Tak.
Natomiast inną sprawą jest, jeżeli nie ma tego braku pyłku, tu się zaczynają trochę schody. I teraz jeżeli tak, znajdujemy gdzieś pyłek na przykład w odbycie, albo
w przewodzie pokarmowym.
Albo w przewodzie pokarmowym, no to też można to uznać za domniemany zapylacz.
Za domniemany.
Aczkolwiek trzeba uważać, dlatego że dlaczego o tym wspomniałem, jak wyewoluowały zapylacze, bo tu jest ten ważny punkt, bo można by tak prosto rozumować, że okej, jest pyłek w jelicie pokarmowym, znaczy w jelitach, to znaczy, że zapylacz. Otóż nie, bo przecież dany owad mógł tylko spożywać tą część rośliny i teraz też występuje ten proces.
Tak, i nie przenosić zapylacz. Go na inną roślinę.
Więc to jest tylko domniemany zapylacz. No i jeżeli występuje długa trąba, no to też mamy domniemanego zapylacza i na przykład jeżeli chodzi o taką długą trąbę, to choćby motyle. Motyle, jak się okazuje, są jednymi z najbardziej pierwotnych zapylaczy i one właśnie mają taką trąbę, a też jest taki zapylacz, którego w Polsce jest jeszcze wciąż kilka gatunków, starożytny, jak wosiłka. Zobaczcie sobie teraz takiego mema. On wprawdzie nie ma trąby, ale ma taki dość urokliwy
dziób,
można powiedzieć. Tak. W Polsce, tak można tak zauważyć, nikt o nich prawie nie mówi, nie mają dobrego PR-u, a zapylały zanim to stało się modne.
Tak jest. No i mamy te kryteria ustalone, w jaki sposób. Mamy jakąś ilość tych organizmów, które zostały znalezione, bądź to w bursztynie, bądź jako kompresję. I z tych wszystkich znalezisk około 104 gatunki zostało przez naukowców uznane za zapylacze.
A 193 rodziny.
Tak. Natomiast
powiedzieć jakie?
120, proszę cię bardzo.
Rodzin chrząszcze, muchówki, motyle i ćmy, plus kwiaki, pszczoły, mrówki, osy i spokrewnione ogólnie owady, czyli czyli błonko skrzydłe, koniki polne, świerszcze, odwiady siatko skrzydłe, wciornastki, karaczany, w tym karaluchy,
tak.
Skorki. I tutaj zobaczcie sobie taki wykres, na którym są pokazane gatunki i rodziny od tych najbardziej różnorodnych do najmniej różnorodnych. I zobaczcie sobie, drodzy pszczelarze, taką ciekawostkę i miłośnicy pszczół, że zaczynamy od chrząszczy i muchówek. Swoją drogą zrobiłem na ten temat już podcast, trzyodcinkowy, także zajrzyjcie sobie na moją stronę waroza.pl, jest tam biologia chrząszczy, i dwa kolejne odcinki, które omawiają między innymi zapylanie i rozmawiałem kiedyś ze specjalistą od muchówek i szczerze mówiąc oni się trochę sprzeczali, w których tych dwóch rodzin jest najbardziej różnorodna grupa zapylaczy i pan od muchówek oczywiście twierdził, że muchówki, a chrząszczarz oczywiście, że chrząszcz.
No bo mamy tu taką sytuację, że muchówek jest więcej jako potwierdzonych zapylaczy, a chrząszczy jest więcej jako zapylaczy domniemanych.
Tak.
Prawda? Tak z tego wykresu.
No ale można też domniemać, że w ogóle te dane nie są jeszcze kompletne, więc może jednak muchówki by wygrały, a może i chrząszcze. W każdym razie, co dla was, drodzy pszczelarze, chciałem powiedzieć, że błonko skrzydłe dopiero są na piątym miejscu, a wcześniej mamy jeszcze motyle i plus kwiaki właśnie. Taka ciekawostka.
No więc tak jak powiedziałem, te 104 gatunki jako zapylacze, a jeszcze 120 jako zapylacze ewentualne. I wśród tych wymienionych, które opowiedziałeś, najstarszy, pochodzący z rzędu siatkoskrzydłych, rodziny Kali Grammatidae został zarejestrowany. Siatko skrzydłe to są chrząszcze?
A, to tego nie wiem, przepraszam.
W każdym razie został zarejestrowany 160 milionów lat temu. Czyli to jest w tym momencie najstarszy zapylacz, jaki znamy na tą chwilę.
No i możecie sobie zobaczyć taką ilustrację, którą wam teraz pokażemy, która została dołączona. Ilustracja zrobiona przez człowieka, dołączona tutaj do, do tego badania i po lewej stronie mamy pięć miłożąbstw w ciornastkami, sagowiec z chrząszczami i benetyt z muchówką. A po prawej stronie lilia wodna z chrząszczami i sagowiec również z chrząszczami. I taka wizja. Poprzednio w odcinku mówiliśmy o wizji w przyszłości, a słusznie mi zwróciłeś uwagę, że wizja przecież może dotyczyć przyszłości i tu mamy dowód.
Oczywiście wizję świata sprzed 100 milionów lat albo nawet dawno.
Gdzie jako zapylacze królują chrząszcze, motyle i muchówki. Co wy na to?
A my przenosimy się teraz do Niemiec i zajmiemy się tematem pszczelarskim.
Tym razem techniczny artykuł, a na końcu?
A na końcu poezja. No więc teraz będziemy mówić o tym, że brak reprodukcji roztoczy niekoniecznie jest konsekwencją usuwania czerwiu.
Czyli będziemy mówili trochę o tym samym, co mówiliśmy dwa odcinki temu, czyli o cechach takich jak VSH i MNR, między innymi.
Bo wtedy mówiliśmy o MNR i korelacji tego MNR, czyli non-mite reproduction, czyli niereprodukowalne roztocza.
Czyli po polsku taka cecha koewolucji pszczół z dręczami, która powoduje, że dręcze mają gorsze zdolności do reprodukcji. Na przykład samice są na przykład niepłodne, tak?
Tak. Albo w lęgu nie ma samca.
Tak.
Albo składanie jaj jest opóźnione i potomstwo nie ma możliwości osiągnięcia dojrzałości.
Natomiast cecha VSH, higieniczna, to oznacza?
Oznacza pozbywanie się przez pszczoły larw zakażonych. Larw, które one uznają za chore.
Tak.
No i poprzednio mówiliśmy o czymś innym, czyli właśnie korelacja NMR z ponownym zasklepieniem odsklepionego czerwiu, czyli przerwaniem tej procedury VSH i zasklepieniem. Tam stwierdziliśmy, że taka korelacja jakaś istnieje, niewielka może, ale jednak jest. I to daje pewną możliwość łączenia tych dwóch cech. A tutaj zobaczymy badanie nad tym, czy ta cecha NMR koreluje przyczynowo-skutkowo z cechą VSH.
No bo tak się często mówi, wiesz, i nawet wczoraj, szczerze mówiąc, oglądałem prelekcję, gdzie naukowiec powiedział, że no mamy dowody na to, że VSH prowadzi do dręczoodporności. Mhm. No i pytanie, czy...
Zobaczmy. Nie, bo wiesz, ale to ja wrócę do tego na sam koniec, bo tam jest jeszcze taki wniosek, o którym, który mi się nasuwa też po tym artykule. Wrócę
no jest pewnie wniosek taki, że do końca nie wiadomo i należy wykonywać więcej badań.
To czy... też, ale jest też wniosek, który stąd można wyciągnąć. Ale zacznijmy od podstaw. Badanie zrobiono w ramach projektu SET-B, robionego w Badenii-Wirtembergi przez naukowców i hodowców. W latach 2019-2022, czyli przez trzy różne lata, na różnych pszczołach. Ponad 70% to bakwasty, po 14 mniej więcej procent Apis mellifera mellifera i Apis mellifera carnica i niewielka ilość pszczoły włoskiej. Do eksperymentu, bo to był eksperyment, użyto rodzin w mini plusach, ponieważ one dają takie zbliżonej wielkości rodziny, około 4000, najbardziej ustandaryzowane, co nie wymagało dodatkowych jakichś metod standaryzacyjnych.
I w pełni samodzielne, prawda?
I w pełni
rodziny
samodzielne.
Rodziny na kilku korpusach mini plusa są w pełni samodzielne.
Matki unasienniane były trutniami z pasiek odpornych na warozę. Częściowo spermą od jednego trutnia, a częściowo od grupy od 8 do 12 trutni. Z 778 rodzin, bo tyle przez te 3 lata łącznie przebadano, 48 matek unasieniono naturalnie na wybranych trutowiskach.
Czyli sporo.
Czyli sporo. I teraz badanie prowadzono pod koniec lipca i w sierpniu. Pod koniec lipca każdego roku badano właśnie ten czynnik NMR, czyli sposób reprodukcji warozy, przypadki nieudanej reprodukcji warozy. infekowano na 2 tygodnie przed tym badaniem, czyli w połowie lipca, każdą z rodzin z 180 osobnikami Varroa. Z każdej z tych rodzin zbadano po 450 komórek, chyba że wcześniej znaleziono 30 zainfekowanych, to wtedy już dalej nie badano. I oszacowano liczbę komórek, które wykazywały się tą cechą NMR. I z łącznej liczby tych 778 rodzin wybrano 285, w których oceniono tę cechę NMR. I z nich jeszcze 132, czyli prawdopodobnie te, w których ta cecha była najjaśniej widoczna, poddano ocenie VSH.
Tak, na dwa sposoby, co jest ciekawe.
Tak.
Jeden naturalny, można powiedzieć naturalny, czyli rodziny wyselekcjonowane na to, a drugi tak zwany sztuczny, jak oni też tutaj to tak nazywają, czyli po prostu nakłuwali komórki pszczele zasklepione, prowokując pszczoły, żeby go odsklepiały.
Tak, tak jest. I jeszcze wybrano 5 rodzin dodatkowo, w których zbadano tą cechę NMR w lęgu następnym po VSH, bo w momencie, kiedy nakłuto larwę, pszczoły dokonały jej ekstrakcji, a samica dręcza, której się nic nie stało, po prostu wyszła stamtąd, weszła do innej komórki i przeprowadziła proces składania jaj od nowa. I chodziło o to, że był taki konsensus wcześniej, takie przekonanie właściwie, że musi to zaburzać jakoś dalszy rozród takich samic, które te taką traumę przerwanego rozrodu przeżyły.
No a druga hipoteza była taka, że, i ją dosyć często słyszałem, że jednak że VSH wiadomo, że prowadzi do, że również może, że również może sprzyjać tej cesze MNR.
Tak. Właśnie.
No i co wyszło?
No i wyszło, że nie stwierdzono żadnej korelacji przyczynowo-skutkowej między NMR a VSH.
Czyli te dwie cechy, pomimo że w jakiś tam stopniu stwierdzono je w różnych naturalnych populacjach, nie jest na pewno tak, że na przykład zachowanie higieniczne w jakiś sposób powoduje, że dręcze mają zmniejszoną płodność.
I jeszcze, ta korelacja między NMR a VSH po tej, przepraszam, nie, to już źle mówię, że po VSH, że rozród miałby być utrudniony, to też okazało się, że nieprawdą, że jest to nieprawdą, bo po VSH te samice dalszy swój rozród prowadziły normalnie. I teraz właśnie chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłeś tak. Na początku, że przy wysokim współczynniku VSH jest to jakiś wpływ na porażenie warozą, ale to dlatego, że ten lęk, ten pojedynczy jest zmarnowany. A każda samica Varroa może się reprodukować ograniczoną ilość razy.
Mam tutaj dwa pytania w takim razie. Po pierwsze, czy selekcjonowanie tylko na cechę VSH jest dobrym wyborem w selekcjonowaniu na ogólną dręczoodporność? I pytanie numer... Odpowiedz na pierwsze, bo drugie zapomniałem.
Posługując się tym, co wiem po tym artykule, nie powiedziałbym tak. Raczej byłbym ostrożny, żeby selekcjonowanie tylko na VSH, a zresztą jeden z hodowców, który ostatnio udzielał takiego fajnego wywiadu, też to potwierdził. On zresztą bada swoje pszczoły generalnie na zachowania higieniczne, bo tu mówmy tak naprawdę o zachowaniach higienicznych,
właśnie,
bo nie wiemy
moje drugie pytanie, czy możemy mówić, że cecha VSH jest jakąś cechą dręczooporności albo inaczej odporności na warozę, czy możemy uczciwie tak w ogóle nazwać swoje pszczoły?
I tu bym właśnie powiedział, że to wymaga więcej badań.
Ale czy na tą chwilę możemy?
Nie,
bo widziałem takie reklamy, Piotrze.
No, byłbym ostrożny, żeby zaufać tym reklamom, że pszczoły...
Odpowiedź dyplomatyczna. A jakbyś musiał odpowiedzieć tak albo nie?
To bym odpowiedział, że nie.
Dobrze. No i taka ciekawostka. I znów nie będą mnie lubili hodowcy matek pszczelich VSH, którzy je tak reklamują. No cóż, no cóż.
Ale mnie wypuściłeś.
Nie, ale powiedziałem, że to mnie nie będą lubili. Tak naprawdę, to przepraszam, ale nauka ich wypuściła. No cóż, no cóż. Wiemy o tym dobrze. Reklama to jest, każda reklama jest pewnego rodzaju manipulacją i naszą rolą jest demistyfikacja również.
No tak, tak. Obalamy mity, tak?
Do trzeciego odcinka.
Lecimy do trzeciego odcinka.
Teraz.
To lądujemy w Tybecie i troszeczkę się zajmiemy poezją. Autor, zaraz w pierwszym zdaniu, autor badania Janusz Galiński z Uniwersytetu Warszawskiego, zaraz w pierwszym zdaniu pisze, że czytanie poezji jest aktem twórczym, podobnie jak jej pisanie. Ja się tu trochę zgadzam. Znaczy całkiem się zgadzam tak naprawdę, że ja czytanie też poezji jest aktem twórczym.
Ja też, tym bardziej, że w szkole na przykład zdarzyło mi się, miałem taką nauczycielkę, która w pewnym momencie lubiła interpretować wiersze tak, jak jest w podręczniku napisane. A mi się często wydawało co innego. I pamiętam, że przy Mickiewiczu miałem na przykład taką scysję, przy Dziadach części trzeciej, tak, że zinterpretowałem to zupełnie inaczej, no i się trochę posprzeczałem z moją nauczycielką.
Tu będziemy mieli też dwie różne interpretacje jednego z wierszy, ale generalnie zastanówmy się, że przecież pierwsze opowieści, jakie zna ludzkość, były spisane jednak językiem poetyckim. To są najstarsze eposy sumeryjskie.
A w ogóle najstarsze to wręcz obrazkowym.
Jeszcze tak, jeszcze pismem obrazkowym, ale nadal jest to poezja. Jest to zachowana rytmika sylab nawet przy okazji tego pisma obrazkowego, bo przecież chyba pismo klinowe też jeszcze nie było sylabiczne. Było po prostu uproszczonym pismem obrazkowym, a mimo wszystko widać tam tę poezję. Mało tego, jedna z ksiąg Biblii, księga Hioba, jest poematem. I widać to nawet w tych tłumaczeniach, które znamy, chociaż te tłumaczenia nie są oparte na literackiej spójności z pierwowzorem, tylko znaczeniowej, bo
nie mogłoby być inaczej.
Bo nie mogłoby być inaczej. A z kolei pszczoła jest uniwersalnym symbolem, pod którym można przemycić do poezji wiele cech i postaw.
Tak, no i właśnie tutaj na podstawie wierszy Dalej Lamy VI autor próbuje to zrobić, a częściowo przereinterpretować jedną rzecz, a dokładnie o jaki gatunek pszczoły chodzi. Bo także to sobie później powiemy, natomiast dodajmy, że wiersze dotyczą konkretnie liryki miłosnej Dalej Lamy VI, który żył 1683-1706, dość dawno temu, w zupełnie innej sytuacji politycznej, kiedy Tybetem rządzili Mongołowie, a nie Chińczycy, a nie okupowali go Chińczycy.
Właściwie to było jeszcze troszeczkę inaczej, bo Dalaj Lama V zjednoczył Tybet pod swoją władzą, tylko że wykorzystał do tego sojusz z Mongołami. To się okazało problemem po jego śmierci. Kiedy umiera Dalaj Lama, no jest jakaś rada, która wyszukuje jego następcę, czyli następne wcielenie tego Dalaj Lamy. Musiało to trwać jakiś czas, bo Dalaj Lama VI, kiedy został zidentyfikowany jako wcielenie Dalaj Lamy V, miał 13 lat, więc jakiś czas to musiało trwać. Za niego rządził jakiś regent. Gdzieś tu miałem zapisane nawet, jak ten Desi się nazywał regent tybetański. No i najpierw oczywiście ten zidentyfikowany chłopiec jako wcielenie Dalaj Lamy musiał przejść szkolenie, kształcenie, naukę, ale dosyć szybko się z tych więzów wyswobodził i zaczął prowadzić taki dość hulaszczy tryb życia, jak na przywódcę duchowego. Stąd jego ta spuścizna literacka to są głównie pieśni miłosne.
Chciałem powiedzieć, że nie on jeden jako przywódca duchowy prowadził hulaszczy tryb życia.
Pewnie tak. Nie dane mu było żyć długo, a już na pewno nie mógł rządzić, ponieważ wybuchła wojna między Desim a Mongołami, którzy chcieli sprawować jakąś zwierzchność nad Tybetem. Desiego zabito, iż zażądano wydania Dalaj Lamy, który był schroniony w jakimś klasztorze, w klasztorze Drepung dokładnie. On sam się wydał w ręce Mongołów, bo chciał ochronić ludność przed konsekwencjami tego, że go ukrywali. No i w drodze do Pekinu razem z tymi wojskami, które go przejęły, zmarł. Więc na tym się skończyło mniej więcej jego życie.
Ale zdążył wydać, opublikować, napisać, skomponować wiele miłosnych liryków.
Miłosnych liryków.
W których pojawia się pszczoła.
Tak jest.
Jest to o tyle ciekawe, że na tamtym terenie Azji mamy wiele gatunków pszczół. Między innymi pszczołę olbrzymią, pszczołę karłowatą, czyli...
Florea apis florea.
Tak, i której jeszcze nie mówiliśmy, ale również pszczołę ceranę, czyli pszczołę wschodnią, o której już dwa razy mówiliśmy. Spójrzcie sobie, o ile pamiętam, bodajże trzeci czy czwarty nasz odcinek.
Tak, tak.
O między innymi straszeniu...
O
odstraszaniu szerszeni kupami zwierząt gospodarskich. Dość ciekawe badanie.
Jeszcze apis laboriosa, czyli pszczoła skalista. Do tego,
czyli pszczoła skalista.
Do tej menażerii.
No i teraz tak. To jest trochę ciekawe, jak to interpretować, bo z jednej strony... wyznawcy buddyzmu są takie interpretacje, że z zasady nie zabijali pszczół. To nie jest dziwne, tak? Dlatego, tak. Że wyznawcy buddyzmu często dążą do minimalizacji cierpienia. Wprawdzie nie ekstremalnie, jak najbardziej się da, jak na przykład dżiniści, którzy nawet z miotką chodzą przed sobą, ale jednak są różne rodzaje korzystania z tych pszczół. Na przykład ze pszczół skalistych wiemy, że prawda się pobiera miód tak samo z pszczół olbrzymich, po prostu wprost
odcinając
rabując ich plasty. I zawsze jakieś pszczoły giną w tym
procesie.
No, możemy sobie wyobrazić, jak się pobiera choćby miód z barci, prawda?
Tak.
Zakleszczone jest tam gniazdo, no nie ma innej możliwości.
Przykład może podam, zanim jeszcze pójdziemy dalej. Poprzednik jego, wielki poeta tybetański jogin, Milarepa, napisał między innymi taki wiersz, który, taką pieśń, tak naprawdę to były pieśni, który brzmi tak. Patrzę tu na zgromadzone bogactwo, bogactwo przemijające niczym pszczeli miód. Jedzenie spożywane przez innych niepokoi mnie. I to można właśnie interpretować jako niepokój związany z tym, że przejmujemy bogactwo kogoś, komu nie należy tego robić, ponieważ zadaje mu się niepotrzebne cierpienie.
Druga sprawa, to w tych wierszach występują też, to jest, co mi się spodobało, coś, co może... wskazywać na to, co omawialiśmy w zeszłym odcinku, czyli pewną międzygatunkową relacyjność. Zauważ, że tutaj autorzy nawet, bo tu jest kilku wymienionych, nie postrzegają pszczoły jako tylko biernego zwierzęcia, które można wykorzystywać lub nad którym się litować, tylko wchodzą z nią w relacje.
Tak.
Pszczoła również jest aktorem. Podam przykład. Ja, jogin jako pszczoła, mam ciało pierwotną, czystą świadomość. Mam parę wyrośniętych skrzydeł. Te zręczne środki i wnikliwość znaczą mnie pasy doświadczenia jasności. Stoję na sześciu nogach, paramitach, doskonałościach.
Tak, jest jeszcze dalsza część tego wiersza, który napisał Szapkar. To był z kolei poeta żyjący 100 lat po Dalaj Lamie VI. Tu właśnie to są te przykłady i Milarepa, i Szapkar, to są przykłady rozszerzenia tej interpretacji nie tylko na część miłosną, ale właśnie opowiadają rzeczywiście o relacjach między pszczołą a człowiekiem chociażby.
Co jest po prostu dowodem, że w innych kulturach jak taka relacyjność jak najbardziej istniała, a i pokuszę się, i omawialiśmy przecież artykuł kiedyś o wierzeniach ukraińskich, można się pokusić, że i w naszych słowiańskich też tak było.
No a wracając do Dalaj Lamy IV, to przykład tej interpretacji, tego jak można zinterpretować jego wiersze, jest w przypadku takiej pieśni: Szron na trawach, zwiastun płowego północnego wiatru, będzie sprawcą rozstania pszczoły i kwiatu. I według autora, a prawdopodobnie też według innych znawców tematu, jest to opis miłości, która musi się zakończyć, musi dobiec swojego kresu, ponieważ przychodzi zima. I tu właśnie mamy przykład tego, że w Azji wiele pszczół, na przykład Apis laboriosa i Apis dorsata, na zimę migruje do innych terenów, ponieważ nie mają otoczenia swoich gniazd, nie miałyby jak przetrwać zimę, muszą znaleźć się w cieplejszych warunkach. Z tych swoich skalistych albo drzewnych gniazd muszą się udać tam, gdzie jest cieplej. I dzięki temu taka właśnie interpretacja sytuacji miłosnej i konieczności rozstania dwojga kochanków, bo kwiat i pszczoła traktowane są jako alegoria, pszczoła właśnie jako alegoria kochanka, kwiat jako alegoria kochanki w sytuacjach miłosnych.
I tu jest jeden dobry przykład, który dobrze pokazuje interdyscyplinarność, dlatego że autor w pewnym momencie reinterpretuje z punktu widzenia źródła danej biologicznej wiersz, dlatego że mamy tu w tłumaczeniu fragment wiersza: Malwa o tysiącu płatków jest przeznaczona na ofiarę. Nie zostawiaj młodej turkusowej pszczoły. Ją też zabierz do świątyni. Otóż wcześniejsze interpretacje sugerowały, że mamy do czynienia z gatunkiem Apis mellifera. Być może dlatego, to już moje dopowiedzenie, tak, że autor pierwotnej interpretacji nie znał się po prostu na pszczołach. A z tego co wiem, autor tego artykułu jest, oprócz tego, że studiuje etnografię, jest pszczelarzem, hobbystą. No i dlatego łatwiej mu było od razu zorientować się, że w czasach, w których żył Dalaj Lama VI, nie było tam Apis mellifera, którą przecież została później tam dostarczona.
Tak. Ciemny kolor, który można uznać za turkusowy, jest charakterystyczny dla Apis laboriosa.
Co może właśnie zmieniać interpretację na przykład o tyle, co tu powiedziałeś, bo pszczoła Apis mellifera ma jednak trochę inną biologię, choćby tak jak to bardziej jest do pszczoły wschodniej zbliżona, czyli zimuje po prostu, czy to w ulu, czy w gnieździe naturalnym, ale jednak cały czas w tym samym miejscu, nie migruje, tak jak inne pszczoły.
Można też się jeszcze zastanowić nad interpretacją właśnie poetycką, bo tu jest malwa i turkusowa pszczoła. Malwa jest uznawana za kwiat pośredni, za kwiat gorszego gatunku. I wcześniej interpretowano ten wiersz troszkę jako podążanie mężczyzny za kobietą, która chce zostać mniszką. Trochę nie rozumiem, że mniszka miałaby być kobietą gorszego gatunku, zwłaszcza w oczach Dalaj Lamy, czyli przywódcy duchowego. Tu mi jakoś to nie pasuje, ale w każdym razie jest też możliwa inna interpretacja, już nie miłosna, tylko polityczna, że po śmierci regenta Dalaj Lama też jest gotowy na śmierć. I tu Desi byłby malwą, a Dalaj Lama byłby turkusową pszczołą.
No proszę. A ja na końcu zacytuję dwóch innych autorów z europejskiego kręgu kulturowego, którzy też nawiązują do pszczół jako do procesu zapylania, jako do procesu związanego z miłością, a nawet seksem, Piotrze. I wy, drodzy widzowie, i drogie widzki. Otóż profesor Marcin Zych, który zresztą u mnie wystąpił też w odcinku Radiowa Roza, także polecam, Ewolucja zapylania kwiatów, pisze tak. Proszę pamiętać, że nieruchome rośliny są zmuszone działać inaczej niż my, bo żeby uprawiać seks, potrzebują motyli, muchówek, pszczół, ciem, chrząszczy, kolibrów, które są jak przemieszczające się penisy, dostarczające pyłek z pręcików na odpowiednie słupki. Drugi cytat. Karol Linneus, czyli wybitny przyrodnik, który jako pierwszy, albo jeden z pierwszych, zaliczył człowieka do grupy zwierząt. Płatki kwiatów służą jako ślubne łoże, które Stwórca tak cudownie zaplanował, ozdobił tak wspaniałym baldachimem i nasycił tak wieloma łagodnymi woniami, że Pan Młody i Panna Młoda mogą tam świętować z większą powagą swe zaślubiny.
Piękne, naprawdę.
No cóż.
Oczywiście prześliznęliśmy się tylko po tym temacie, ponieważ ten artykuł dostępny w języku polskim znajdźcie pod...
W opisie odcinka.
Znajdźcie go i sobie przeczytajcie, jeżeli was to choć trochę zaciekawiło. Musieliśmy wybrać tylko fragmenty i potraktujcie to po prostu jako recenzję tego artykułu.
I tak staramy się, zawsze mamy takie zamierzenie, żeby odcinki robić krótsze niż nam wychodzą.
No to zapraszamy was na kolejny 30. jubileuszowy 30. odcinek.
Hej, cześć.
Cześć.